Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o czerniakach złośliwych skóry, nowotworach, które co prawda w Polsce występują stosunkowo rzadko, jednak ich liczba wzrasta także według piśmiennictwa. W latach od 1980 do 2010 roku liczba zachorowań na ten nowotwór wzrosła trzykrotnie. I współczynnik zachorowalności wynosi 4,9 na 100 tysięcy, co odpowiada w ostatnich latach około 3100 zachorowań rocznie. W tym chorowało około 1400 mężczyzn i 1700 kobiet. Wiek zachorowania na czerniaka wynosi średnio około 50 lat, a wskaźniki umieralności sięgają wartości 2,3 na 100 tysięcy i 1,5 na 100 tysięcy kobiet, co przekłada się w ostatnich latach odpowiednio na około 700 zgonów mężczyzn i 630 zgonów kobiet z powodu czerniaka. Mimo że słońce ma bardzo korzystny i wielostronny wpływ na organizm człowieka, począwszy od przyspieszenia przemiany materii, po wzrost czynności gruczołów dokrewnych i odporności, jednak nadmiar promieni słonecznych prowadzi do zmniejszenia odporności skóry, której komórki tracą zdolność rozpoznawania, niszczenia komórek zmienionych chorobowo albo zakażonych wirusem. Wśród czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory skóry, szczególnie na czerniaka, uznaje się intensywne działanie promienia ultrafioletowego, czyli słońca, także promieniowania sztucznego, jakie występuje w łóżkach opalających czy w solariach. Czynnikami ryzyka jest także długotrwałe drażnienie mechaniczne lub chemiczne i niska zawartość barwnika w skórze oraz predyspozycje genetyczne, wśród których wymieniany jest zespół znamion atypowych. Naukowcy dowodzą ponadto, że spożycie alkoholu wiąże się z częstszym występowaniem czerniaka inwazyjnego zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet i najbardziej znaczący związek wykazano podczas picia białego wina. Zwiększone ryzyko było większe w tych częściach ciała, które są w mniejszym stopniu eksponowane na światło słoneczne. Wyniki badań opublikowano w jednym z amerykańskich czasopism American Association for Cancer Research, którego autorem badania był jeden z profesorów dermatologii na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych i udowodnił, że około 3,6% przypadków raka na całym świecie jest spowodowanych przez alkohol. Wcześniejsze badania sugerowały, że alkohol może powodować powstawanie nowotworów, ponieważ etanol metabolizuje się do aldehydu octowego, który uszkadza DNA, uniemożliwiając jego naprawę. Według wyników nowych badań ogólne spożycie alkoholu wiązało się aż z 14% większym ryzykiem występowania czerniaka. Codziennie wypijana lampka białego wina zwiększała ryzyko o 13%, chociaż inne rodzaje alkoholu miały nie wpływać znacząco na ryzyko występowania czerniaka. Jak wspomniałam, związek między alkoholem i czerniakiem był najsilniejszy wobec części ciała, które zwykle są mniej eksponowane na światło. I zdaniem badaczy, osoby, które spożywają alkohol w ilości 20 gramów lub więcej na dzień, częściej chorują na czerniaka głowy, szyi albo kończyn, a prawdopodobieństwo występowania czerniaka tułowia u tych osób jest aż 73% wyższe. Zaskakującym było to, że białe wino było jedynym napojem niezależnie związanym ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia czerniaka, jednak powód wystąpienia związku był nieznany, chociaż badania wykazały, że niektóre wina mają nieco większy poziom aldehydu octowego niż na przykład piwo czy inne napoje alkoholowe. Chociaż białe i czerwone wino mogą zawierać podobne ilości powstałego aldehydu octowego, to jednak podkreślane było w piśmiennictwie, że antyoksydanty obecne w czerwonym winie mogą zrównoważyć ryzyko rozwoju czerniaka. Istnieją poza tym sprzeczne dowody na ryzyko występowania czerniaka podczas długotrwałej ekspozycji na kwas acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę, podawaną w niewielkich dawkach, zwłaszcza jako profilaktyka chorób układu krążenia. Badacze zbadali związek między codziennym stosowaniem aspiryny przez co najmniej rok, a ryzykiem wystąpienia czerniaka i okazało się, że długotrwałe przyjmowanie tego leku wiązało się jednak ze zwiększonym ryzykiem występowania czerniaka u mężczyzn, jednak nie u kobiet. Długotrwałe stosowanie aspiryny raz na dobę wiązało się również z późniejszym rozpoznaniem czerniaka i nie było związane z dawką aspiryny, a ryzykiem wystąpienia tego nowotworu. Zaawansowany czerniak jest jednym z najszybciej rosnących typów nowotworów i najgorszą chorobą skóry. Jak wspomniałam, szczególnie zbyt duża ekspozycja na słońce jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka raka, mimo że skóra stanowi ważną barierę ochronną. Zdrowa skóra dysponuje mechanizmami obronnymi przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Warstwa rogowa naskórka ma zdolność odbijania pewnej ilości promieni, które padają na skórę. Melanina wytwarzana przez komórki barwnikowe, melanocyty, może rozpraszać i pochłaniać promienie ultrafioletowe i odporność na promienie ultrafioletowe zależy od ilości barwnika zawartego w skórze. Wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje barwnika, eumelanina, barwnik brunatny i feomelanina, barwnik rudy. Duża ilość eumelaniny chroni skórę przed poparzeniem, dając ładną opaleniznę i opóźnia niekorzystny efekt działania słońca na skórę. Melanina powstająca w melanocytach dodatkowo gromadzi się między jądem komórkowym a jej powierzchnią zwróconą w stronę kwasu dezoksyrybonukleinowego w jądrze. Natomiast feomelanina ulega rozpadowi, a produkty rozpadu są szkodliwe, zwiększając ilość mutacji, co ma być odpowiedzialne za niekorzystne następstwa promieniowania ultrafioletowego i nowotwory. Dlatego ludzie rasy czarnej i osoby o ciemnej karnacji są znacznie bardziej odporni na słońce niż osoby o jasnej skórze i blondyni czy rudowłosi albo piegowaci. Wielu badaczy twierdzi, że nie tyle całkowity czas ekspozycji na słońce ma znaczenie, ile oparzenia słoneczne przebyte, zwłaszcza w dzieciństwie, mogą mieć wpływ na zachorowanie na czerniaka w przyszłości. Jak wspomniałam, melanocyty odgrywają główną rolę w ochronie przed promieniowaniem ultrafioletowym, wytwarzając pigment, który jest zdolny do pochłaniania energii i przetwarzania jej w ciepło w celu zapobiegania uszkodzeniom, zwłaszcza kwasu dezoksyrybonukleinowego. Warstwa zewnętrzna skóry składa się z różnych komórek, w tym keratynocyty tworzą barierę skórną i mają podstawowe znaczenie dla gojenia się ran. Dotychczasowe badania nad czerniakiem dotyczące zmian komórek guza i ich rozpoznawanie przez układ immunologiczny wykazały, że otaczający nabłonek ma silny wpływ na melanocyty i wczesne etapy powstawania raka. Keratynocyty, czyli komórki nabłonkowe, utrzymują komórki barwnikowe w pewnym położeniu, które zmniejsza ryzyko rozwoju tego nowotworu. Ważną rolę w procesie ochrony odgrywa tak zwane białko biegunowe, które jest badane i okazało się, że chorzy, którzy mieli wysoką ilość tego białka, ekspresję tego białka adhezyjnego, wykazywali znacznie krótszy czas przeżycia w porównaniu z pacjentami bez zaburzeń. Czyli badacze wykazali, że otaczająca zdrowa tkanka wpływa na komórki nowotworowe, zmienia ich architekturę, a także kontroluje podatność na formowanie tego guza. Za chwilę opowiem o czerniaku skóry i profilaktyce. Ze względu na wzrost zachorowania na czerniaka dużą rolę odgrywa profilaktyka. Wraz z oglądaniem skóry, to nie tylko przez lekarza pierwszego kontaktu czy dermatologa, ale przez każdą osobę co jakiś czas. Lekarze także zalecają swoim pacjentom samodzielny pomiar linijką obserwowanych zmian w regularnych odstępach czasu, co miesiąc albo co trzy, co pozwala na ocenę zmian na skórze. Wczesne usunięcie, rozpoznanie przed tym i to usunięcie daje szansę wyleczenia i każda zmiana, zwłaszcza w obrębie znamion albo pojawiająca się jako nowa, wymaga nie tylko unikania słońca, ale kontroli dermatologicznej. Około 90% chorych na czerniaka skóry. Czerniak ma charakter zmiany miejscowej, podczas gdy stadium regionalnego zaawansowania i uogólnienia występuje pierwotnie w mniejszym procencie, od 10 do 5%. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w leczeniu chorych na uogólnionego czerniaka skóry, niemniej nadal wskaźniki przeżyć w tej grupie są złe. Wskaźniki przeżyć pięcioletnich wynoszą we wczesnych postaciach od 60 do 95%. Natomiast w stadium uogólnionym niestety 5-10. Podejrzenie czerniaka skóry, jak wspomniałam, wskazują zmiany, które rozwinęły się albo od nowa, albo powstają na podłożu znamiona barwnikowego, jak zgrubienie tego znamiona, zmiana powierzchni, zmiana zabarwienia, regularności brzegów, także występowanie swędzenia albo krwawienia, gdy zmiana ulega powiększeniu, zmienia barwę z niebieskiej na przykład na szarą albo na czarną, bardzo często grudkowa powierzchnia, niewyraźne granice, do tego powstające owrzodzenie albo sączenie wymaga bardzo szybkiej konieczności konsultacji z dermatologiem, wykonanie dermoskopii. Kliniczne objawy są niekiedy grupowane w systemach mających ułatwić rozpoznanie, a jednak ten sposób rozpoznania jest wykrywany przez lekarzy, australijscy naukowcy. Ostatnio opracowali pierwszy na świecie test krwi w celu wykrycia czerniaka we wczesnym stadium. Test ma na celu ułatwienie wykrycia raka, zanim staje się on śmiertelny. Obecnie lekarze w celu wykrycia tego czerniaka, który może się szybko rozprzestrzeniać, mieli do dyspozycji tylko badania skórne i biopsje. Naukowcy twierdzą, że to badanie krwi może dostarczyć znacznie dokładniejszych wyników niż ludzkie oko i uratować wielu chorych. Opracowany przez naukowców test wykrywa czerniaka przez rozpoznanie autoprzeciwciał wytwarzanych przez organizm w celu zwalczania wczesnego wzrostu nowotworu. Według Światowej Organizacji Zdrowia czerniak odpowiada za większość zgonów związanych z rakiem skóry i jest jednym, jak już mówiłam, z najczęstszych występowaniem także nowotworów u ludzi młodych. Zwłaszcza w Australii, gdzie wskaźniki są zapadalności są bardzo wysokie. Każdego roku umiera około 1500 osób na czerniaka. Testy, które zostały wykryte, wynalezione w Australii, nie wykrywają innych typów nowotworów skóry, tylko właśnie czerniaka. Naukowcy twierdzą, że jeżeli uda się usunąć czerniaka wtedy, kiedy ma on mniej niż 1 mm grubości, istnieje ogromna szansa, szacowana na 98-99% na przeżycie. Powstanie czerniaka jest najprawdopodobniej związane z kilkoma genami, ale także z wieloma czynnikami ryzyka czy czynnikami usposabiającymi. Podstawowy system kliniczny określany literami ABCDE, o którym mówiłam, używany jest głównie do celów dydaktycznych. Ważny jest przy wizycie lekarza także wywiad chorobowy prowadzony przez lekarza z pytaniami o stan skóry, informacje o zmianach w obrębie istniejących znamion na skórze albo występowanie nowych znamion. Także lekarze biorą pod uwagę czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na czerniaki skóry, oparzenia słoneczne. Najważniejszym elementem pozwalającym na wczesne rozpoznanie jest badanie skóry, które powinno być wykonywane przez każdego lekarza podczas wizyty chorego w ambulatorium lub w trakcie hospitalizacji. Zasadą badania jest ocena skóry całego ciała i w dobrym oświetleniu, i to nie tylko w tych miejscach łatwo dostępnych, ale także badać należy głowę, stopy, również przestrzenie międzypalcowe, również okolice narządów płciowych czy odbytu. Zalecanym badaniem wykorzystywanym w wstępnej diagnostyce jest dermoskopia, nazwana także dermatoskopią albo wideodermatoskopia. Dermoskopia umożliwia poprawę czułości diagnostycznej około 30%. Najprostsza technika dermoskopowa, tak zwana trzypunktowa skala dermoskopowa, opiera się na podejrzeniu klinicznym czerniaka w przypadku spełnienia dwóch z trzech następujących kryteriów. Pierwszy to jest asymetryczny rozkład struktur w obrębie zmiany, atypowa siatka barwnikowa i niebiesko-biały welon. Czułość tej metody diagnostycznej sięga do 96,3%, a swoistość także przewyższa 94%. Szczególnie systemy oceny dermoskopowej są stosowane w ocenie, w ocenach lokalizacji szczególnych. Tak jak mówiłam, na skórze dłoni, stóp opracowywane są specjalne specyfiki dla każdej lokalizacji. W zespole znamion atypowych stosowaną praktyką jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej zmian albo całej powierzchni skóry. W przypadkach wątpliwych wykonywana jest biopsja. Podstawą rozpoznania czerniaków jest badanie histopatologiczne całej zmiany, wyciętej zmiany barwnikowej. Postępowanie inne niż biopsja nie daje możliwości prawidłowego rozpoznania. Oczywiście po uzyskaniu rozpoznania histopatologicznego lekarze wdrażają leczenie w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu. Oczywiście w procesie diagnostycznym mogą być wykonywane także inne badania, nie tylko krwi czy prób wątrobowych, ale również zdjęcie rentgenowskie, ultrasonografia jamy brzusznej, badanie węzłów chłonnych, tomografia komputerowa i inne nowoczesne techniki w celu oceny ewentualnych przerzutów. U chorych z przerzutami czerniaka do węzłów chłonnych lub w skórze nieznanego ogniska pierwotnego również istnieje konieczność poszukiwania zmiany pierwotnej. Biopsja zmiany skórnej nasuwającej podejrzenie czerniaka jest postępowaniem wyboru, gdyż umożliwia potwierdzenie rozpoznania mikroskopowego czerniaka, uzyskanie informacji o najważniejszych czynnikach rokowniczych. Zwykle nie wykonuje się profilaktycznego wycięcia znamion, które nie są podejrzane. W przypadku obecności przerzutów najważniejszym czynnikiem jest liczba zmienionych przerzutowo-regionalnych węzłów chłonnych. Obecnie obowiązujący system klasyfikacji zaawansowania klinicznego i patologicznego czerniaka jest oparty na kryteriach ustalonych w 2010 roku przez zespół amerykańskiej komisji nad rakiem. Za chwilę opowiem o możliwościach leczniczych. Thank you. Postępowaniem z wyboru chorych na czerniaki jest wycięcie chirurgiczne zmiany. Po wykonaniu biopsji, o której mówiłam, w która jest podejrzana jest zmiana barwnikowa, rozpoznaniu czerniaka skóry lekarze podejmują decyzję o dodatkowym docięciu miejsca, którym był czerniak, z odpowiednim marginesem i wykonaniem biopsji okolicznych węzłów chłonnych. W przypadku stwierdzenia przerzutu wykonywane są również innego rodzaju badania. Obecnie terapia uzupełniająca po leczeniu chirurgicznym jest stosowana tylko w wybranych przypadkach. Podstawową zasadą obowiązującą jest prowadzenie oczywiście chorego i badań przez wielospecjalistyczne ośrodki. Obecnie w praktyce klinicznej u chorych po radykalnej operacji nie ma rutynowego stosowania leczenia chemioterapią czy innymi terapiami, jak na przykład immunoterapia. Niektórym pacjentom podawany jest interferon, zwłaszcza w wysokich stopniach zaawansowania. Immunoterapia jako innowacyjne leczenie skierowana jest na wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej organizmu przeciwko komórkom czerniaka. Jest to leczenie czerniaka przez wzmocnienie limfocytów, czyli krwinek białych, które biorą udział w niszczeniu. Immunoterapia nieswoista za pomocą jednego z leków biologicznych jest dostępna w ramach programu lekowego w zakresie immunoonkologii. Uzyskano dzięki tym lekom wydłużenie czasu przeżyć całkowitych. Obecnie przełom w terapii uogólnionego czerniaka stanowi wprowadzenie właśnie tych leków, które zmieniają leków immunomodulujących, czyli zmieniających punkty kontrolne układu immunologicznego, stymulujących krwinki białe, limfocyty na poziomie tkanki nowotworowej. Leki te powodują regresję także zaawansowanych zmian przerzutowych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o czerniaku i profilaktyce, zwłaszcza po intensywnym nasłonecznieniu, jakie w tym roku miało miejsce. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.